Wiedza z Radiem Gdańsk. My dzisiaj w zasadzie tak dokładnie to nie zwiedzamy. My w zasadzie sprawdzamy, proszę Państwa, potencjał. To znaczy pewien potencjał już mamy i nim dysponujemy, bo możemy wsiąść w PKM-kę i dojechać w różne fajne miejsca. Ale tak naprawdę wiele wskazuje na to, że ten potencjał się zwiększy i będziemy mieli więcej tych kolejek, tych pociągów do dyspozycji. I dlatego teraz spotkam się z gośćmi, którzy po pierwsze, no w zasadzie jak pan prezes Intela w Gdańsku, Ryszard Dyrga, to są u siebie, bo my jesteśmy w zasadzie u pana. To będzie taki wasz trochę przystanek, prawda?
I Chiroga. Dokładnie tak.
Przystanek w budowie. I jest ze mną prezes PKM SA oczywiście, pan Grzegorz Mocarski, z którym się spotykamy dość systematycznie. Ja zawsze odpytuję na okoliczność tym razem inwestycji. To znaczy tak, panie prezesie, pytam pana prezesa Intela, czy już jesteście gotowi na otwarcie tutaj stacji? Przygotowujecie jakiś specjalny program, jakieś pokazy laserowe, nie wiem, sztuczna inteligencja się pojawi? Bo przecież wy operujecie w takim świecie, który jest tak naprawdę już bardzo w przyszłości.
Tak, nie mogę zdradzić, co to będzie, ale przygotowania
już są. Pan się uśmiecha, ja czuję,
są.
Że tu będzie grubo.
Ten przystanek jest dla nas naprawdę bardzo istotny.
3,5 tysiąca osób u pana pracuje.
Właśnie ta liczba, którą osiągnęliśmy
od 200 chyba się zaczęło bodaj, prawda? W 99.
Tak, w tej chwili mamy 3 tysiące osób. Jest inwestycja, kolejny budynek numer 6 na dodatkowe 1500 osób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze wnioski z COVID-a, gdzie jest wprowadzany w wyniku COVID-a nowy model pracy.
Praca zdalna dla was chyba nie jest najmniejszym problemem, prawda?
Nie.
Bo wy jesteście gdzieś tam w tym świecie wirtualnym.
Także myślę, że na koniec przyszłego roku to pojemność naszego kampusu będzie sięgała 5 tysięcy osób.
Gdańska Dolina Krzemowa, proszę Państwa, się rozwija. 5 tysięcy osób. I przystanek PKM-ki. Jak Pan myśli, ile z tych
Chiroga.
Osób będzie jeździć sobie PKM-eczką wygodnie?
W tej chwili jest 40% pracowników pracuje poza Trójmiastem, więc dojeżdżają. Bardzo duża liczba dojeżdża kolejką. Ponieważ ten dystans od Rębiechowa do Intela jest taki mało wygodny. Czasami jest to przyjemnie
blisko,
przejść te 800
pogoda,
metrów,
tak.
A czasami
jak jest
zła pogoda,
jest
to uciążliwe. Dlatego uruchomiliśmy autobus, który kursuje między Rębiechowem a Intelem.
Czy on się sam steruje, czy jeszcze jest z kierowcą?
Jest jeszcze z kierowcą.
Ja wiem, że wy też pracujecie właśnie nad tymi inteligentnymi
pojazdami. Przystanek Chiroga wyeliminuje potrzebę tego autobusu.
No więc dokładnie. Ale też taka historia, widzi pan, to wszystko się dzieje po coś, bo ja też przypominam sobie tę historię, kiedy pracownik Intela uratował człowiekowi życie przez to, że właśnie był tam pod lotniskiem.
Tak.
No właśnie, a teraz ten przystanek sprawi, że już nie będziecie musieli spacerować z lotniska.
Nie będziemy musieli, jeszcze bym powiedział, że przystanek załatwi sprawę wizerunkową dla Intela, ponieważ te 3000 pracowników ściąga dużo gości, którzy przyjeżdżają na rozmowy inżynierskie. Mhm. No i teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, no przyjeżdżają ludzie z Kostaryki nawet. No to co najprostszy sposób dostania się do Intela, to wziąć taksówkę. No i co ten biedny taksówkarz teraz ma zrobić? Zapakował tych ludzi, poukładał bagaże i oni mówią, że do Intela jedziemy. No to jest dosyć frustrujące dla nich, ponieważ muszą na nowo stanąć w kolejce i czekać, aż przyleci następny samolot.
Dokładnie, tak to
więc
działa.
To rozwiąże jeszcze jeden problem, bo to po prostu umieścimy informacje na naszej stronie intranetowej, że tu tylko jeden przystanek. Przydałoby się jakieś
ciekawe,
logo.
Ile będzie trwał ten przejazd? Jakoś już wiadomo, panie prezesie, pytam teraz pana prezesa Mocarskiego, to ile będzie tam? Minuta? Półtorej?
Dzień
ile
dobry
będzie
państwu,
trwał przejazd?
Dobry, panie redaktor. No to są oczywiście kwestie minuta, półtorej maksymalnie, więc tutaj to
po co
jest,
taksówka?
Można powiedzieć, niemalże online wychodzimy z portu lotniczego i jesteśmy w Intelu, więc tak
ja myślę, że też te kolory jest... się dobrze zgrywają, ta czerwień pięknie się zgra z barwami Intela, z tym srebrem, z tą bielą,
dokładnie.
Z tym popielem, no także
my też świadomie
wszystko fajnie pasuje.
Ologowaliśmy ten przystanek 6 z małpką, żeby zaznaczyć
to miejsce. Z małpką?
Żeby zaznaczyć to miejsce jako takie miejsce właśnie naszej Doliny Krzemowej. Tutaj z panem prezesem przed wejściem na fonie, żeśmy rozmawiali na ten temat, czy to jest dolina, czy to jest wyżyna, bo de facto my jesteśmy raczej na wyżynie, więc...
W niewielkiej dolince jest wasza siedziba, trzeba przyznać.
Ustalmy, że potocznie mówi się Dolina Krzemowa, więc
tak.
Sześć z małpką, PKM Firoga, to jest właśnie miejsce, które chcemy, żeby było utożsamiane z IT szeroko rozumianym, z takim miejscem, które jest dedykowane do rozwoju technologicznego
tak
naszego
jest.
Pomorza, naszego
miejsce,
Gdańska.
Z którego patrzy się w przyszłość tak naprawdę. No PKMK dokładnie. Też jest spojrzeniem w przyszłość tak naprawdę i to, co się dzieje, to, co się rozwija, elektryfikacja i tak dalej. No jesteśmy na razie, jak wynikało z rozmowy po godzinie 12, na takim etapie, na którym w zasadzie PKMK to, co miała zrobić, już zrobiła?
No można powiedzieć, że my elektryfikacją do
no wy, że jesteście już w tej chwili na zakupach. To też dobra informacja dla pana, panie prezesie.
Myślę, że to elektryfikację właśnie domykamy, ten duży projekt, bo pamiętajmy, że elektryfikacji nie realizowaliśmy w pierwszej fazie, dlatego, że no, nie były jeszcze znane zamierzenia dotyczące tego, co będzie na 201, czyli na linii pomiędzy Kościerzyną a Gdynią. W 2017 roku podpisaliśmy porozumienie z Polskimi Liniami Kolejowymi.
I to zadziało 5 lat już.
Tak, tak, tak. No, czas szybko leci, natomiast no, my chcemy i oddamy ten przystanek w grudniu do użytku dla mieszkańców, dla pasażerów.
Już mówiłam właśnie, że w rozkładzie już będzie. Tak, bardzo ciekawa jestem, jak te godziny będą dopasowane do godzin państwa pracy. Czy to, panie prezesie, przepraszam, że troszkę wchodzę w słowo, czy dla informatyków, dla ludzi... Ja to nazywam was mózgowcami w ogóle. Dla mnie to wy jesteście w ogóle takimi istotami nie z tego świata. Przyznaję, mam brata takiego specjalistę, więc wiem, o co chodzi. Czy rozkład jazdy ma dla was jakiekolwiek znaczenie? Jak tak, w których godzinach będą jeździły te kolejki?
I tak, i nie. Jest, powiedzmy, grono ludzi, którym to nie robi, powiedziałbym.
Dokładnie.
I oni po prostu pracują jak artyści. Natomiast,
to tak jest? Proszę
natomiast
bardzo.
Są ludzie, którzy po prostu, zwłaszcza ludzie, którzy wykonują pracę w laboratoriach, no to oni mają bardziej sprecyzowane godziny pracy, więc to jest tak 50/50, powiedziałbym, gdzie ludzie mają bardzo dużą swobodę w wyborze godzin pracy.
Muszą wykonać po prostu swoje obowiązki, swoją pracę, a godziny nie mają znaczenia. Panie prezesie, kto układa rozkład? Kto będzie układał tutaj ten rozkład obowiązujący tu na przystanku Firoga?
No, rozkład jazdy zasadniczo układa organizator przewozów, więc...
Czyli Urząd Marszałkowski.
Tak, no, przed chwilą państwa gość, czyli dyrektor Manikowski jest osobą, która... jest odpowiedzialna za układanie rozkładu.
Czyli rozkosze łamania głowy zostają dla pana dyrektora Manikowskiego?
Ale staramy się wspomagać pana dyrektora również.
A jak to jest? Czy na przykład, bo to też mnie ciekawi, czy firmy, które znajdują się na trasie PKM-ki na przykład próbują zgłaszać swoje prośby, gdyby pan prezes Intela na przykład, słuchajcie, no fajnie by było, żeby ludzie na godzinę 9 dojechali do pracy. Czy mogłaby być taka PKM-ka? Czy dopasowuje się PKM-ka na przykład do potrzeb okolicznych firm, których pracownicy dojeżdżają kolejką do pracy?
Takie prośby oczywiście do nas również docierają. Staramy się właśnie przekazywać te prośby do organizatora
przewozów. Do Urzędu Marszałkowskiego.
Do pana dyrektora Manikowskiego. I z tego, co życie do tej pory pokazało, to Urząd Marszałkowski reaguje w ten sposób, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które byłoby możliwe do zrealizowania. Więc te prośby nie są puste. Więc one są analizowane, one są brane pod uwagę i na tyle, na ile organizator przewozów może, to dostosowuje ten rozkład jazdy w taki sposób, żeby te udogodnienia jak najbardziej mieszkańcom były potrzebne, dogodne.
Pan prezes Intela może to traktować jak swego rodzaju deklarację, prawda? Że ta szóstka z małpką to tak nie bez powodu.
No ja już zarejestrowałem tutaj w rozmowie z panem prezesem, że po elektryfikacji częstotliwość kursowania będzie znacznie większa.
Tak
więc...
jest.
To myślę, że
również. Czyli nie będą się spóźniać do pracy pracownicy Intela. Ja się zastanawiam, bo też chcę troszkę skorzystać z pana wiedzy, panie prezesie. Jak pana branża patrzy na przykład na kolejnictwo, na koleje? Jak wygląda według was przyszłość transportu kolejowego? Czy to będą na przykład lokomotywy bez maszynistów?
Dokładnie tak to będzie, tylko kwestia
pewnie
kiedy.
Pewnie już są jakieś próby na świecie. Podejrzewam, tak, tak. Że już takie no, pociągi tak jak, się pojawiają.
Tak jak
w Japonii na przykład, gdzieś tam, gdzie
tak
jest.
Tak jak mamy teraz te plany do 2030 roku, autonomiczne samochody.
No pracujecie nad tym.
To może się troszkę obsunie, ale generalnie to jest ten trend i to jest ten kierunek.
Autonomiczne kolejki, PKM-ki?
Autonomiczne kolejki, jak popatrzymy na lotniska w Stanach Zjednoczonych, to one już tam są. Tam nie ma kierowców, to są automaty.
Czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, że już takie
jeżdżą. Miałem okazję już korzystać z tego typu przejazdów autonomicznych.
Ja nie jestem pewna, czy ja na przykład w Seulu nie jechałam po lotnisku Incheon właśnie taką kolejką, ale nie mam pewności.
W Tokio jest taka kolej.
Tak, w Frankfurcie, w San Francisco.
Czyli, że PKM-ki też będą mogły kiedyś jeździć takie po prostu bezobsługowe. Bez maszynisty, tak, bez kierownika pociągu, tylko z jakimś automatem, który będzie wpuszczał pasażerów, albo w ogóle jakaś będzie apka, którą się będzie uruchamiać i wsiadać, bo się będą drzwi otwierały. To tak nie jest. Wiem, teraz trochę puściłam wodze fantazji, nie znam się na tym, ale to wygląda imponująco, fajnie. Przyszłość jest niezwykła, natomiast zapytam pana, panie prezesie, mówię do pana Grzegorza Mocarskiego, czy wy macie już jakieś wyliczenia, kiedy ta elektryfikacja się skończy, teraz myślę już w 2027 roku, bo wiem, że z PLK jeszcze mam tam szorstka trochę ta przyjaźń jest i musicie się dogadywać. Chyba nie ma też innego wyjścia. Kiedy za te 5 lat ten proces się zakończy i kiedy to już wszystko będzie dopięte na ostatni guziczek, macie to jakoś wyliczone, jak to wpłynie w ogóle na... Bo wiemy doskonale, że pojawienie się w ogóle PKM-ki pięknie biznes porozwijało w wielu miejscach. Ludzie dojeżdżają, korzystają, budują się nowe domy, powstają osiedla, miasta, mniejsze miejscowości się rozwijają i wszyscy marzą o tym. No ja pamiętam, jak byliśmy, nie wiem, w Bytowie, marzą o PKM-ce. Byliśmy w Lipuszu, marzą o PKM-ce, więc są miejsca, które marzą i pewnie jeszcze chwilę marzyć będą. Natomiast ciekawa jestem, czy wy już macie jakoś tak policzone, bo to ja cały czas tak patrząc na pana prezesa Intela, myślę o tej przyszłości. Czy wy macie też taki obraz przyszłości, jak to będzie po 27?
Można powiedzieć w ten sposób, że aglomeracja trójmiejska, Gdańsk, Gdynia, Sopot, a szczególnie stolica regionu, czyli Gdańsk, bardzo dynamicznie się rozwija, więc rozwijają się również okoliczne gminy. Takie jak Żukowo, przed chwilą burmistrz Szkankowski opowiadał o tym, co się dzieje na terenie
Żukowo to
jego,
w ogóle ma dobrze z wami.
Więc myślę,
tak,
że tego typu gminy, które właśnie korzystają również z kolei, kolej to jest rozwój, więc każda lokalizacja, jak sobie popatrzymy na to, co się dzieje wokół przystanków PKM-ki na przestrzeni tych 7 lat, to zobaczymy, ile tam powstało.
Gdzie to
biur.
Najbardziej poszło? Gdzie to się najbardziej rozwinęło?
Ja myślę, że ten rozwój jest dość równoczesny.
Bo w Trójmieście to mamy jasność. My tutaj siedzimy sobie w Trójmieście i widzimy. Tak. Ja bardzo chętnie uwielbiam po prostu.
No, ale chociażby
korzystam.
Obok naszej siedziby na Matarni, no tam wcześniej nikt nie pomyślałby, żeby tam budować biurowca. W tej chwili już kolejny biurowiec...
Za chwilę budowlanych do remontu, więc to się będzie
myślę,
rozwijać
że,
cały
więc
czas.
To jest tak, jak sobie przypomnimy sobie stare westerny. Amerykańskie, gdzie budowano kolej, wokół tej kolei się rozwijały, budowały się miasta, więc tak trochę tak parafrazując, mając na uwadze pana prezesa Intela,
kolejne zakupy mogą być takie już właśnie
nawiązuje do amerykańskich westernów i trochę do kolei, bo myślę, że to jest taka dobra parafraza. Kolej rozwija każdy element życia mieszkańców, biznesu i należy z tego korzystać, tak? Myślę, że każdy, kto chce się rozwijać, to kolej mu w tym pomoże, na pewno nie przeszkodzi.
No więc tak to działa. Z drugiej strony patrzymy z niepokojem na miejsca, gdzie tory zniknęły niestety i ta kolej zniknęła, nie ma połączeń, wykluczenie komunikacyjne. My tutaj akurat nie mamy powodów do narzekania, jesteśmy myślę pod pewnym względem uprzywilejowani nawet, że mamy właśnie PKM-kę i że możemy korzystać z takich połączeń, z takich pociągów. Ja chciałabym, żebyśmy teraz zrobili pewną podbudowę pod tę część rozmowy, która po 13, bo będziemy, proszę Państwa, rozmawiać też między innymi z panem prezesem Mocarskim o PKM Południe, o tym, co Was czeka i to jeszcze chyba bardziej odległej przyszłości niż za lat 5, chociaż mam nadzieję, że ta perspektywa nie będzie dużo dłuższa. Myślę teraz o mieszkańcach Orunii na przykład gdańskiej, którzy bardzo chcieliby już nie stać w korkach, tylko dojechać sobie szybkimi, często jeżdżącymi kolejkami. I o tym będziemy już za moment dyskutować. Natomiast ja nie wiem, czy mi się uda jeszcze z pana prezesa Dyrgi wyciągnąć to otwarcie tutaj tej stacji w grudniu, tu tego przystanku Firoga. Nic, żadnych szczegółów pan nie ujawni, panie prezesie?
Dzisiaj nie mogę.
Bo ja już chciałam pytać o te dzieci w strojach kaszubskich i orkiestrę dentą, ale chyba nic z tych rzeczy. Ale myślę, że dla was to będzie...
Będą lasery, tak. Tyle mogę powiedzieć.
No to ja te lasery w zasadzie tak zaproponowałam, a pan po prostu już miał to w planie, tak?
Tak. I tak zostanie na co dzień.
Czyli otwarcie przystanku Firoga. Czy już mamy dokładną datę, panie prezesie? A propos PKM-ki?
Wraz z nowym rozkładem, nie pamiętam, czy będzie 11 lub 12 grudnia.
Mhm. Czyli pierwsza połowa grudnia i wtedy będzie otwarcie przystanku i wtedy pokaz laserowy. To już mamy obiecane, proszę państwa, od pana prezesa Intela. To nie są żarty, to jest poważna firma, bardzo poważna firma. To tak, lasery i myślę kolejny bodziec, bo tutaj mieszkańców w zasadzie jest niewielu, prawda? Tutaj jakoś to jest,
bardzo
nie jest jakoś tak gęsto zamieszkana. Tu więcej firm jest i właśnie przede wszystkim Intel, bo chyba jesteście największą firmą w tej okolicy. Pana to wychodzi.
Lasery,
no to
nie powinny im przeszkadzać.
Lasery nie będą przeszkadzać, natomiast ja myślę, że wiele osób po prostu wsiądzie w PKM-kę, dojedzie sobie tutaj do Firogi i na ten pokaz laserowy sobie popatrzy.
Dobrze, ja myślę, pani redaktor, no, szanowni państwo, że to tym otwarciem tego przystanku w grudniu, nie tylko, że uczcimy to, że to jest Dolina Krzemowa, ale przede wszystkim zwrócimy uwagę, z czego myślę, że jesteśmy chyba i powinniśmy być dumni, że największa technologiczna firma na świecie jest tutaj u nas, w Gdańsku, na Pomorzu. I panie prezesie, trzymam kciuki za dalszy rozwój,
tak,
za
fajnie,
to, żebyście mogli się dalej rozwijać i tych młodych adeptów Politechniki Gdańskiej i innych uczelni wyższych w Trójmieście i nie tylko angażować do swoich kolejnych fajnych projektów.
Bo tak naprawdę, to jeszcze zanim pan prezes odpowie, bo to miłe było, prawda? W 2011 roku wyście przewidywali to, że tu będzie przystanek, że będzie tunel pod torami. Tak. 11 lat temu już o tym, no wtedy no 99, to wyście tu już byli dłuższą chwilę, ale tak naprawdę, kiedy powstawała PKM-ka, zanim zaczęła kursować, zanim zaczęły jeździć pociągi, to już myśleliście o tym, że ten przystanek tu będzie.
My czekaliśmy tak naprawdę na
podobno
decyzję.
Podobno ludzie się zastanawiali, po co tu takie przejście w ogóle wypasione,
Już, tak? Już krótkie wyjaśnienie, dlaczego ten przystanek dopiero teraz jest budowany. A wyjaśnienie jest bardzo proste. My czekaliśmy na decyzję Intela w Stanach Zjednoczonych, bo Intel miał ośrodek badawczy w Meksyku, na który bardzo mocno stawiał. Gdańsk był takim rezerwowym ośrodkiem. Przepraszam, panie prezesie, mam nadzieję, że żadnych
tajemnic
nie zdradzam, ale gdański ośrodek bardzo dynamicznie się rozwijał, więc Intel w Stanach Zjednoczonych postanowił, że jednak Gdańsk będzie tym jego ośrodkiem badawczym na cały świat, więc podjął decyzję i w tamtym momencie Intel wykupił, bo wcześniej dzierżawił te biurowce, nie był właścicielem. I to był taki moment, który nam dał zielone światło. Dobrze, skoro Intel się na trwale wiąże z Pomorzem, z Gdańskiem, to okej, to my wracamy do budowy tego przystanku.
O, i to była piękna puenta. Pan prezes Mocarski zostaje. Panu prezesowi Ryszardowi Dudze bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za was, za rozwój Intela, bo to jest piękna przyszłość przed nami i te samojeżdżące kolejki. Dziękuję. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.